Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy naszych telewizów i słuchaczy Radia Maria. Widzów telewizji Trwam zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany tych rozmów niedokończonych: dwa bieguny ziemi, obszary rywalizacji czy współpracy. Taki temat, no, dosyć, powiedziałbym, specjalny, szczególny, ale zaraz już o szczegółach się dowiemy więcej. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości, komandor, porucznik rezerwy. Witamy serdecznie. Panie profesorze, będę się zwracał, może tak będzie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo ciekawa postać. Zdążyliśmy kilka minut porozmawiać przed programem. Ma pan bardzo bogaty życiorys, jak na młodego człowieka, bym powiedział, w sensie doświadczeń. To może o sobie coś na początku, bo to wszystko się składało jakoś tak przez życie, że oczywiście studia, potem służba wojskowa, potem pasje, potem także to, co pana ciągle rozwija, czyli poszukiwanie tutaj ciekawych obszarów poznawczych. Jak to było od początku może?
Samo sobie mówię, że należę do ostatniego pokolenia wojowników zimnej wojny, jako że służbę wojskową rozpocząłem w 1985 roku, wstępując do Akademii Marynarki Wojennej. Takim chichotem historii mój patent oficerski podpisywał generał Jaruzelski, ale już jako prezydent. Także byłem świadkiem tego wielkiego przełomu, którego doświadczyła Polska. Następnie...
Do końca niewykorzystanego, ale to jeszcze na będziemy kontynuować.
To odrębne zagadnienie. Jako że z moich obserwacji krajów postkomunistycznych, a obserwowałem ich sporo, Serbia, Bośnia, ale również Gruzja, były republiki takie jak Turkmenistan, Uzbekistan. Możemy powiedzieć, że wykorzystaliśmy ten czas, biorąc pod uwagę wielkość Polski, w nie najgorszy sposób. Pewnie można było lepiej, ale w porównaniu z innymi naprawdę w nie najgorszy sposób. Potem ponad 20 lat służby wojskowej, większość w szkolnictwie, czyli byłem nauczycielem, czyli edukowałem, szkoliłem swoich następców. Potem praca w szkolnictwie cywilnym, zarówno w tym publicznym, jak i niepublicznym. W międzyczasie pojawiła się rzecz być może najistotniejsza oprócz wolności słowa po przełomie, czyli możliwość posiadania paszportu i możliwość podróżowania. No i ten sposób spędzania czasu, a i dowiadywania się czegoś o świecie, ten sposób lepszego rozumienia świata, no, stał się moją pasją. Przy okazji północ, daleka północ, czyli i Arktyka, i Antarktyka również znalazły się w obrębie, na horyzoncie moich zainteresowań badawczych. Stąd pozwoliłem sobie właśnie zaproponować taki temat poświęcony i Antarktyce, i Arktyce.
No właśnie, czyli zacznijmy od tego, dlaczego dwa bieguny Ziemi, jaka jest ta Ziemia, jaki jest ten świat, jakie są obszary, czy to jest jednak rywalizacja, czy współpraca, bo to jest taki początek, to jest ten temat główny, ale jak ten świat wygląda według pana oceny?
Te dwa, góra i dół globusa, mówiąc najprościej.
Tak. No i równik przekrywający.
Tak. Mimo tego, że bardzo często wydaje nam się w takiej potocznej percepcji, że i tu, i tam zimno, że tu są podobieństwa olbrzymie, to są jednak zupełnie inne obszary. Ja pozwoliłem sobie tutaj przygotować mapę. I tak, Antarktyka, czyli daleka północ, czyli biegun północny, to jest de facto morze.
Czyli to, co mamy z Gdańska do góry, prawda?
Tak, tak.
Na wyobraźni dla słuchaczy.
To jest morze i status prawny tego obszaru jest dość jasno sprecyzowany. Określa go Konwencja o prawie morza z 1985 roku. Natomiast południe to już jest kontynent. Jeżeli na północy mamy lód, to jest to lód morski, czyli mówiąc najprościej, zamarznięta woda morska. Natomiast dalekie południe, Antarktyka, to jest kontynent przykryty wielokilometrową...
Bo to, co widzimy właśnie teraz na ekranach, prawda, to jest tak. Ziemia od dołu, tak, od stóp.
Tak, to jest właśnie to spojrzenie na biegun południowy. To jest o tyle istotne, dlatego że płaska mapa, do której jesteśmy przyzwyczajeni choćby z atlasów szkolnych, ona im wyżej, im dalej na północ i im dalej na południe, tym bardziej te obszary zniekształca. Także, bo o nich mówić najlepiej jest chyba jednak przyjąć taki rzut biegunowy, spojrzeć na globus od góry i od dołu.
To od dołu jeszcze raz ciekawa rzecz. Najbliżej widzę tu Argentyna jest, prawda? Styka się z zimną ziemią.
I jeżeli
to, co
byśmy...
było przed momentem, taki ten... Chyba to jest Kapehorn, tak? Ten...
Tak. Jeżeli byśmy przyjrzeli się z kolei kolejnej mapie, widzimy, że Antarktyka i Antarktyda na pierwszy rzut oka wolne od jakichś ambicji imperialnych, od ambicji państw, jednak kontynent został w 1959 roku na mocy traktatu antarktycznego podzielony przez państw kilka. Może z naszej europejskiej perspektywy najciekawszy będzie ten fragment norweski, bo rodzi się pytanie, skąd
te roszczenia właśnie.
Te roszczenia.
Gdzie Norwegia, a gdzie, prawda?
Tak. Natomiast roszczenia norweskie wynikają z tak zwanego prawa odkrywców. Tam na tym obszarze niesłychanie aktywni byli norwescy eksploratorzy, badacze, ale również norwescy wielorybnicy, norwescy łowcy fok.
Pokolenie tych właśnie dobrych, chyba najsławniejszych rybaków, prawda?
I rybaków, i piratów, odkrywców, i wielorybników.
Się o wikingach też trochę.
No niewątpliwie jakiś żywioł wikiński.
Malał im być.
Tak, w krwi tych ludzi wieku przełomu XIX i XX, bo musimy pamiętać, że przecież Norwegia uzyskała niepodległość niesłychanie późno. To jest 1905 rok, gdy Norwegia oderwała się od Szwecji. Zatem ten mit Antarktydy i mit Arktyki był jednym z filarów budowania nowej norweskiej tożsamości narodowej. To jest jeden z fundamentów norweskiej samooceny. Ale jeżeli popatrzymy w lewo od tego bardzo ciekawego zresztą sektora norweskiego, mamy tutaj nakładanie się kilku roszczeń. Nakładają się roszczenia państw najbliższych. Znów pozwolę...
To rozumiemy. Chile, prawda?
Właśnie, Chile i Argentyny. Mhm. Ale zanim jeszcze Chilijczycy i Argentyńczycy wysunęli roszczenia do Antarktydy, tam już byli Brytyjczycy, którzy też ten teren zajęli, czy zaanektowali, uznali za swój prawem odkrywców. I w tej chwili owa część Antarktydy, tutaj mamy półwysep antarktyczny, najcieplejsza, w sumie najdogodniejsza do prowadzenia działalności naukowej czy do eksploracji, jest obszarem nakładania się roszczeń trzech państw, dwóch tych bliskich, które graniczą z półwyspem antarktycznym, oddzielone są od półwyspu antarktycznego, li wyłącznie cieśniną Drake'a. I tutaj mamy do czynienia z interesami brytyjskimi. Trzeba powiedzieć, że zwłaszcza Argentyna, obydwa kraje południowoamerykańskie traktują swoją część Antarktydy, włączyły tą swoją część Antarktydy, tą Antarktydę, do której zgłaszają roszczenia, do swoich prowincji kontynentalnych. Czyli istnieje tak zwana prowincja Argentina Antarctica. Argentyńczycy w swoim czasie w bardzo ciekawy sposób usiłowali wzmocnić swoje roszczenia do tego obszaru, mianowicie samolotami wojskowymi na Antarktydę transportowano kobiety w zaawansowanej ciąży po to, by dzieci rodziły się na Antarktydzie, by ten akt narodzin i wpis w dokumenty osobiste miejsce urodzenia
potwierdzał
roszczenia argentyńskie do tego obszaru. Także widzimy, że Również ten obszar bieguna południowego nie jest wolny od emocji, nie jest wolny, no właśnie od czego? Chyba od wyścigu po zasoby.
No właśnie, o takie pytanie, co daje to prawo roszczenia? To znaczy, co, że możemy jako państwo, jakby Polska miała taki fragment, to czynić badania, nie wiem, wykopaliska, co tam w ogóle jest cennego, jeśli chodzi o Antarktydę?
W tej chwili jeszcze nie wiemy. Natomiast budowa geologiczna zdaje się wskazywać, iż potencjalnie mogą znajdować się tam bardzo bogate zasoby naturalne. I sądzić można, że państwa, notabene Polska jest członkiem Traktatu Antarktycznego, tego z 1959 roku, przystąpiliśmy do niego w roku 1961. W tej chwili traktat antarktyczny obowiązuje do 2041 i formalnie po roku 2041 Polska ma prawo do zgłoszenia swojej działki na Antarktydzie, do swojego wycinka na Antarktydzie. Zresztą może o tym powinien mówić ktoś inny, ale przecież od dziesięcioleci utrzymujemy na Antarktydzie stację badawczą. To jest... właśnie na Półwyspie Antarktycznym.
Stacji... imieniem Arctowskiego, czy?
Tak, imienia Henryka Arctowskiego. I chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że to nie jest fanaberia grupy naukowców, którzy mają możliwość badania lodu lądowego morskiego, ssaków morskich, zajmowania się glaciologią. To w pewnej perspektywie może się przełożyć na bardzo wymierny interes państwa. Właśnie ta obecność na południowym biegunie Ziemi.
A to może takie pytanie trochę trywialne, ale gdybyśmy mieli mieć wybór, ktoś mówi, nie wiem, ONZ mówi, Polska, wybierzcie sobie, co wolicie, Arktykę czy Antarktydę? Jak dla pana profesora to jest? Co jest bardziej cenniejsze? W sensie takim...
Arktyka niewątpliwie jest bliżej. Na Morzu Norweskim Polska firma, największa polska firma, nie wymienię z nazwy, by nie zostać posądzonym o kryptoreklamę, posiada działki wydobywcze, kupuje działki wydobywcze. Także Arktyka jest nam niewątpliwie bliższa, zresztą...
Dlatego lepsza, tak? Mówiąc...
Bliższa. Nie chciałbym budować kategorii lepsza gorsza. Natomiast...
Ale na przykład, nie wiem, większe możliwość życia... prawda, to czy temperatury znośniejsze, czy zwierzęta jakieś, prawda, jak to bogactwo?
Jeżeli mówimy o warunkach naturalnych, to Arktyka jest niewątpliwie przyjaźniejsza człowiekowi, aczkolwiek potrafi być również ekstremalna. Wracając do tego dylematu Arktyka czy Antarktyka, nie do końca jest on naszym udziałem, bo gdybyśmy spojrzeli na mapę, od wielu dziesiątek lat utrzymujemy również stację badawczą na Spitsbergenie.
Hornsund.
Nad Hornsundem. I to też jest... Ja nie będę tego tematu rozwijał, jako że w Polsce jest wielu ludzi, którzy zimowali, którzy mają niewspółmiernie większy dorobek i niewspółmiernie większą wiedzę. Natomiast dobrze jest pamiętać, że dysponujemy tymi dwoma przyczółkami na dalekiej północy i na dalekim południu. I tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie jest fanaberia grupy naukowców. W określonej sytuacji, a prognostyka politologiczna jest niesłychanie trudna, w określonej sytuacji ta trwająca dziesiątki lat obecność na dalekim południu i dalekiej północy może mieć bardzo określone znaczenie i wymiar polityczny dla państwa polskiego. Zbyt długo pracowaliśmy nad tą pozycją w Antarktydzie, na Antarktydzie i w Arktyce, żeby w tej chwili z tego rezygnować. Byłoby to po prostu nieroztropne.
Ale są jakieś takie zakusy, żeby przestać badać i tak dalej, żeby wycofać naukowców, badawczy?
Raczej nie, ale bardzo często pojawia się pytanie, czy... środki przeznaczane na tą stację, czy na jedną i na drugą stację.
Czy warto?
Czy warto. I gdybyśmy patrzyli na życie w perspektywie tygodnia czy miesiąca, to pewnie okazałoby się, że nie warto. Natomiast gdy patrzymy w perspektywie dziesięcioleci, uważam, że jest to jedna z lepszych inwestycji czynionych przez polską naukę.
To jak wygląda takie życie tam w tym najzimniejszym zakątku Ziemi, tak trzeba powiedzieć, bo wiadomo, że trwa noc polarna, prawda?
Ja nie mam doświadczenia z zimowaniem w Arktyce.
W czasie letnim był pan.
A w Antarktyce spędziłem sporo czasu na północy w Norwegii, tam gdzie już występowało zjawisko dnia i nocy polarnej.
Za kołem.
Za kołem. I zaprawdę nie wiem, czy trudniej przystosować się do ciemności trwającej 24 godziny.
Czy bardziej dokucza właśnie ciemność?
Czy bardziej dokucza światło?
Czy to słońce?
Paradoksalnie chyba jednak bardziej dokucza i bardziej rozregulowuje ten rytm biologiczny niezachodzące słońce.
Kiedy się ma iść spać,
organizm patrząc w niebo myśli o czymś zupełnie, zupełnie innym.
To pan, tam są też ślady słońca polskie, Tromso.
Tromso właśnie chciałem wspomnieć o zgromadzeniu zakonnym, które funkcjonuje i które z polskimi polarnikami utrzymuje bardziej niż serdeczne stosunki. Właśnie z tymi ekipami, które obsadzają stacje na Svalbardzie.
Odwiedzają tam na pewno po drodze siostry.
Tak.
Karmel Jan Paweł II prosił, żeby był założony Totus Tuus, tak? I to był... Był nawet film o charakterystycznym o tym. Ale dobrze, panie profesorze, bo tak żeśmy się troszeczkę oddali, jesteśmy na tych biegunach, a więc mamy jeden drugi podobny, jeden drugi wpływający na sytuację świata, bo wiemy, że te roszczenia to nie jest tylko taki dla grymasu. Niech pan powie, obserwując świat i mając takie doświadczenia swoje, też badawcze i też naukowe, na pewno świat nie jest sprawiedliwy, nie jest podział dóbr sprawiedliwy, bo są te kraje, które mają wszystko, a są kraje, które muszą wszystko nabywać, ale są też kraje, które mają wielką technicyzację, chociażby, ale nie mają logistycznych rozwiązań wielkich, chociażby Japonia, prawda? To jest świetny kraj, jeśli chodzi o sprzęt, najlepsze firmy elektroniczne, natomiast problem z mieszkaniem, problem z ogrodem. A są kraje, gdzie mamy dużo, duże obszary, natomiast kiepsko jest, nie wiem, z rzeczami technicznymi, na przykład wyposażenie szpitali i szkół i tak dalej. Skąd to się bierze? To jest takie może pytanie trochę dziecinne, ale myślę, że jest w nim, pewna odpowiedź jest tutaj.
Ja sądzę, że to pytanie tylko na pierwszy i bardzo krótki pozór jest pytaniem dziecinnym, bo lat temu kilka napisano, że 20% populacji naszej planety konsumuje 80% wytwarzanych globalnie dóbr.
A reszta?
Zaś pozostałe 80% zadowala się tymi 20%. W tej chwili myślę, że ta nierównowaga jest jeszcze bardziej jaskrawa, że te sprzeczności narastają i kto wie, czy to właśnie nie ten element, nie ten brak dostępu do dóbr nie będzie tym, co od wewnątrz w największym stopniu szkodzi naszemu gatunkowi. Zwłaszcza, że tak długo, dopóki kanały komunikacyjne były stosunkowo wąskie, tak długo, dopóki mieszkaniec obrzeża pustyni Kalahari w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, że istnieje inny świat, tak długo nie miał również motywacji, jego aspiracje materialne nie były tak potężnie rozbudzone. W tej chwili, gdy w zasadzie telewizja satelitarna dociera wszędzie, gdzie ludzie od Papui Nowej Gwinei do Afryki Równikowej widzą, że istnieje świat, gdzie żyje się lepiej. Bezpieczniej, stabilniej.
No i gdzie biały człowiek narzuca jednak ton dalej.
Tak.
I tempo życia i to, co dobre, to, co złe. Niestety tak to jest. No bijemy się jako ta stara Europa, stary kontynent do dzisiaj w piersi. że no, dużo zła uczynili nasi, jeżeli tak można się podłączyć, prawda? Ja tam się nie czuję jakimś, że moi przodkowie byli tymi, którzy podbijali, na przykład kolonizowali świat, ale no, oni nas tak oceniają, ci o innym kolorze skóry.
Z tamtej perspektywy w zasadzie tak subtelne rozróżnienia jak rozróżnienie Portugalczyka od Polaka, Holendra od Norwega w zasadzie nie występuje. W takiej narracji najbardziej powszechnej występujemy, to wszyscy biali są odpowiedzialni za większość klęsk.
Biała skóra nam tutaj nie pomaga, chociażbyśmy mówili, że mamy inną białą niż...
Nie, nasz brak zaangażowania, wyścig kolonialny, brak zaangażowania choćby w handel niewolnikami, naprawdę z punktu widzenia ulicy w innej części świata nie odgrywa istotnej roli. Należymy do rasy kaukaskiej, rasy białej i w związku z tym w potocznej percepcji odpowiadamy również za wszystkie
grzechy
tej białej rasy.
Ale takie jakieś są opracowania na przykład czynione, jak stan oceny białej rasy przez inne kolorowe odmiany sprzyja, nie wiem, na rozwój gospodarczy, czy na jakąś taką odwagę ekonomiczną, czy raczej to jest tutaj obojętne? Że...
Nie spotkałem się z tym, jako że z tego rodzaju opracowaniami. Myślę, że one byłyby dość przydatne, ale z drugiej strony nauki społeczne po 68 roku wtłoczone w gorset poprawności politycznej bardzo niechętnie przyjmują taką dystynkcję jak rasa, wyznanie przy prowadzeniu zakrojonych na wielką skalę badań społecznych. Zubażamy się w ten sposób, no ale tak to właśnie wygląda.
Bo jeden z profesorów świętej pamięci już kiedyś tak tłumaczył, bo ja mówię, pytałem się kiedyś, nawet mówię, no jak to jest, że nawet w tej basenie Morza Śródziemnego niektóre narody tak się po prostu wybiły państwa, a niektóre pozostały. A mówi, to jest duży wpływ ma obcowanie ze słowem, z literaturą, z językiem. My dopiero mamy, można powiedzieć, 1000 lat, prawda, za sobą naszego pisma, i które tworzyło kulturę, ale są narody, które mają, no oczywiście już nie ma starożytnych Rzymian teraz, to się umówmy, bo to jest tylko to, że ktoś mieszka w Rzymie, wcale nie jest Rzymianinem, ale to imperium miało dłużej, prawda, język swój, prawda, używając łaciny, czy nawet narody jeszcze starsze, na wschód, Sumerowie i tak dalej. To jednak jest odbicie w tym, że no, bliskość języka, kultura i tak dalej podnosi ten taki, no, poziom. Prawda?
No do tego pewna ciągłość instytucjonalna, ciągłość instytucji, choćby kwestia wspomnianego prawa rzymskiego, jego funkcjonowanie na tak wielkim obszarze przez bardzo długi okres czasu, no w zasadzie do chwili obecnej nadal realizujemy w naszym rozumieniu prawa pewne kanony wprowadzone przez Rzymian, choćby jak to, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda?
Tak. Jak również zasada, że nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.
I można karać po raz drugi.
Tak, za tą samą sprawę.
Te fundamenty, te kanony, te kamienie milowe, ale z drugiej strony mamy też pewne rzeczy złe, ułomności, prawda? Też z tej cywilizacji wynikające, ale... No bo ktoś porównał na przykład grecką. Był kanon piękna i tak dalej, szukanie piękna w odbiciu w sztuce, no ale mamy też pewne tutaj nadużycia, prawda? Typu, no my jako chrześcijanie mówimy moralnego. Bo nieraz tak się, którzy powołują się, że mamy teraz bałagan współczesny, ale mówimy, ale tak było w starożytnej Grecji. Podobnie było w Rzymie. Dopuszczano się też tam i zabóz i tak dalej. To jest takie tłumaczenie się troszeczkę, bo nam jest wygodnie, nie?
Sztuka zawsze chyba budziła potężne emocje, by wspomnieć choćby bizantyjskich ikonofilów i ikonoklastów, gdzie w zasadzie stosunek do wizerunku świętych wywoływał zamieszki, nawet w sytuacji, gdy nieprzyjaciel stał u bram. Także to oczywiście był bardziej spór doktrynalny, ale no właśnie, sztuka była na swój sposób jego najostrzejszą egzemplifikacją także.
Bardzo szerokim nurtem idziemy, panie profesorze, ale może tak. I dobrze. Może nasi słuchacze i telewidzowie tutaj do tej pewnej dokładności zobowiążą przez telefony. Ale jeszcze jednak chciałbym zapytać, bo ostatnio mówimy bardzo dużo o tej, mówię, cywilizacja śmierci obecna nasza, o kulturze, która tutaj się dotyka brzydoty, dotyka tego, co bulwersuje nawet, prawda? Jakieś sztuki, jakieś nawet bezsensowne filmy i tak dalej. Ktoś powie, oczywiście obrońca tego typu wartości, pseudowartości, że to są gusty, o nich się nie dyskutuje. Ale jednak, no my, chociażby ta cała ideologia gender, która no, niszczy, burzy to, co w człowieku jest, i tak to wierzymy w to i myślę, że pan też uważa, że tak jest, to ta harmonia, która dana jest od Stwórcy, ale ta ideologia burzy relacje, burzy też stan psychiczny, prawda, szczególnie ludzi młodych, niszczy to ostatecznie, co nazywamy tą kulturą życia, o czym pisał Jan Paweł II. Jak pan jako obserwator świata, nie był pan tylko gdzie? W Australii i...
I właśnie na Antarktydzie.
Na Antarktydzie, czyli był pan wszędzie. Jak pan widzi tą kwestię? Że my się jakoś tak teraz mamy coraz więcej technicznych rzeczy, a kurczymy się duchowo, kurczymy się, ta nasza wrażliwość, prawda, się zmienia. Nie umiemy się już podzielić jako narody, ale też wewnątrz podzielić się dobrem jako społeczeństwo. Jak to jest?
Będę brutalnie szczery. Z moich obserwacji wynika, że swego rodzaju dryfowanie w meandry ludzkich słabości jest na swój sposób konsekwencją dobrobytu. W momencie, gdy wielka populacja nie jest już zobligowana do angażowania większości swoich sił w walkę o przetrwanie, czy to na tym poziomie biologicznym, czy na poziomie politycznym, gdy pojawiło się hasło mojego własnego dobrostanu jako stanu nadrzędnego, no to spowodowało drenaż pewnych, zniszczenie pewnych zachowań wspólnotowych. Natomiast jednostka jest szczęśliwa i usatysfakcjonowana, albo ma wrażenie raczej, że jest szczęśliwa i usatysfakcjonowana, tak długo, dopóki los jej sprzyja. Natomiast w sytuacji trudnej potrzebujemy tej wspólnotowości, a odrzuciwszy ją wcześniej, możemy już jej nie doświadczyć. Może być to niezwykle bolesne, a niekiedy nawet ostatnie doświadczenie.
Mm-hmm. Czyli idąc tak troszeczkę historycznie, teraz mamy rocznicę kolejną, 101. odzyskanie niepodległości. Gdybyśmy byli społecznością bardziej wtedy w tych latach bogatą, że tak powiem, majętną. Wiadomo, jaki był podział majątków. Byli ci, którzy mieli wielkie obszary, no i ileś tam procent większy, 70-80, którzy nie mieli nic, tylko po prostu pracowali u tych, że tak powiem, na jakąś tam umowę o pracę, tak mówiąc współcześnie. Gdyby Polska była społecznie bardziej bogata, byłoby nam trudniej odzyskać niepodległość, trudniej byśmy się wyzwolili, wydobyli, poszlibyśmy w konsumpcję jakąś taką li tylko?
Na pewno ci, którzy mieliby dużo do stracenia, ze znacznie większą ostrożnością podejmowaliby tak. Na stos rzuciliśmy nasz życia, los na stos, bo tak naprawdę niewiele do tego rzucenia na ten stos w sensie materialnym z dzisiejszego punktu widzenia było. Gdyby społeczeństwo było bogatsze, głębiej zanurzone w konsumpcjonizmie, wówczas tym warstwom
leniwe byłoby, takie koty tłuste, tak? Jak się
troszeczkę tak. To jest daleko idące uproszczenie. Ale im więcej się ma, to też taka myśl o głębokości rozważań Paulo Coelho, przepraszam. Ta zasobność materialna nie sprzyja podejmowaniu ryzykownych decyzji, czy to w wydaniu jednostkowym, czy w wydaniu wielkich zbiorowości.
Czyli taka lemingizacja poniekąd następuje, tak. Że dobrze jest jak jest, żeby to się nie zmieniało, nie? Żeby było to jak było, o.
Nie jest przypadkiem, że kraje zamożne rezygnują na przykład z obowiązkowej służby wojskowej, czyli rezygnują z poboru. Jedynym w zasadzie wyjątkiem jest tutaj Szwajcaria i Izrael, ale Izrael to jest zupełnie inna motoryka zjawiska. Natomiast większość społeczeństw tych zamożnych woli cedować kwestie nieprzyjemne, odbierające komfort, woli ją cedować na barki żołnierza zawodowego, czyli de facto najemnego obrońcy.
No a najbardziej skuteczną była, nie wiem jak teraz jest, Legia Cudzoziemska, która była zakazana w niektórych krajach jako uczestniczenie w tego typu.
Duża część krajów nie tolerowała służby swoich obywateli w Legii Cudzoziemskiej, jako że żadne państwo nie darzy przesadną miłością swoich obywateli służących w obcych siłach zbrojnych. No a z punktu widzenia...
To były francuskie, prawda?
To jest po prostu francuska formacja wojskowa, także...
Ale szeroko idziemy rzeczywiście. Tak. Panie profesorze, jedno pytanie jeszcze. Mówi się, że rewolucja się nigdy nie zakończyła. Rewolucja ciągle trwa, począwszy od... No, ta najbardziej krwawa francuska, a potem okazały się najlepsze. Następne, one przechodzą w inne fazy. Mówiliśmy o seksualnym w 68 roku. Teraz również ta rewolucja ma swoje dzieci, swoje ofiary. Czy to pan się z tym zgadza, obserwując świat, na przykład muzułmański? Jak jest skąd się biorą w ogóle rewolucje? Czy to po prostu jest jakiś wewnętrzny, że tak powiem, takie to odbicie, że jakaś grupa coś tworzy, czy są ci, którzy podsycają, dają pieniądze, zależy im na tym, żeby były te przeróżne no, tarcia i tak dalej. Na różnych tłach, bo mówimy, była to materialna, przemysłowa, a teraz mamy seksualną i mamy też najgorszą, tą, która chce zabić po prostu wiarę człowieka w Boga i człowieka w człowieka.
Ja sądzę, że na to nakłada się jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli kryzys klasycznego pojmowania społeczeństwa jest faktem niezbywalnym. Do tego zachowujemy się jako gatunek troszeczkę jak ów uczeń czarnoksiężnika z opowieści. Bawimy się rozmaitymi zaklęciami, tutaj rozmaite ingrediencje wrzucamy do magicznego kotła. Mówię na przykład o technikach informatycznych, które uwolniliśmy, a których następstw nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli i to wszystko nakłada się właśnie na ten rozpad tradycyjnych wartości społecznych. Świat wirtualny zaczyna wypierać z umysłu młodych ludzi świat rzeczywisty. Rozwijając technologię, doszliśmy do takiego etapu, że nie wiemy, czy no nie zagrozi ona samym fundamentom naszej egzystencji. Ja oczywiście nie mówię tutaj o katastroficznych wizjach z tak filmów science fiction, bunt maszyn i tak dalej.
Taka żmija zjadająca własny ogon trochę.
Tak, tak, tak. A jeżeli do tego docierają do nas informacje, że na przykład autorytaryzm czy totalitaryzm chiński usiłuje stosować system zarządzania społecznego opartego na punktach przyznawanych obywatelom na podstawie śledzenia ich rozmaitych aktywności
przez komórkę,
no to wówczas ten świat staje się bardzo mało przyjaznym. Ja jestem wielce zdziwiony, skąd u wielu mądrych ludzi jest ta fascynacja modelem chińskim, modelem azjatyckim, tym modelem kopca termitów. Prawdę mówiąc, wolę nasz nieporządek ze wszystkimi jego konsekwencjami, pewne elementy chaosu, pewne elementy improwizacji, niż totalnie kontrolowane chińskie społeczeństwo moskitów. Do tej pory za punkty te zdobyte się nagradza. Ale być może kolejne biuro polityczne dojdzie do wniosku, że te jednostki, których...
Trzeba wyłapać, wyeliminować.
Prawda? Trzeba je po prostu wyeliminować, czyli zastosujemy sterowane technikami informacyjnymi zarządzanie eugeniczne na gigantyczną skalę.
Ale to jeszcze jedno, panie profesorze, bo spotkał się pan z różnymi tutaj kulturami, że tak powiem, też i jakoś też i duchowymi i tak dalej. Cywilizacja zachodnia, jakby ją pan ocenił, bo nie wiem, czy tu opisać, to jest bardzo trudno w takim krótkim programie w sumie, ale ta cywilizacja zachodnia, jak ona się panu przedstawia? Porównując na przykład do innych, czy tylko mamy zachodnią i nie ma innych?
to jest obszar niesłychanie zróżnicowany, bo co nazwiemy cywilizacją zachodnią? Z jednej strony to jest niesłychanie spirytualna Ameryka Południowa, gdzieś od Terra de Fuego z do Rio Grande, gdzieś od Argentyny po Meksyk. Dalej mamy obszary przeżarte, wręcz wyniszczone nadmierną konsumpcją. To nie jest jednolity obszar. Sądzę, że...
No to dobrze, to jest co? Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, kraje, na które mają wpływ Stany Zjednoczone, no bo jakoś to trzeba topograficznie nawet, prawda, ująć.
Jeżeli potraktujemy Zachód łącznie z Ameryką, jeżeli nazwiemy ten obszar judeochrześcijańskim,
tak nazwijmy, tak,
to wówczas włączamy w niego również Amerykę Południową i wówczas te zróżnicowania dają pewne szanse. Ta cywilizacja zachodnia znajdowała się wielokrotnie w stanach zapaści, kryzysu, ale chciałbym głęboko wierzyć, że pogłoski o jej zgonie są przedwczesne.
Dlatego też mówię, bo tak stawiamy, powiedzmy, taką cezurę, prawda, że mamy cywilizację zachodnią i świat wschodu, rozumianego, że już on się zaczyna na Bugu, prawda, albo gdzieś na Uralu, że na przykład Rosji się nie zrozumie, albo się ją pokocha, albo się ją nie zrozumie, jeśli chodzi o to takie, no, świat wartości, zachowań ludzkich i tak dalej. Czy podobnie można powiedzieć o człowieku zachodu? Nie wiem, bo pytanie, co w tym człowieku można teraz obecnie pokochać? Zabieganie, prawda? Zabieganie za środkami, zabieganie przemysłowe, brak więzi, tak trochę mówię sarkastycznie, ale to jest.
To jest
szacunek do życia, bardzo słabo tutaj. To życie jest ważne, jeżeli daje coś produkcji i tak dalej.
Może jestem przesadnym optymistą, ale nasz obraz Zachodu w dużej mierze zdominowany został przez obraz wielkich miast. Zupełnie inaczej. Mam w ostatnim roku, oprócz tych doświadczeń z Azji Środkowej, ponad miesiąc doświadczeń skandynawskich. Zupełnie inaczej wygląda Sztokholm oglądany z tej perspektywy, a zupełnie inaczej wyglądają małe miasteczka gdzieś tam na szwedzkiej północy, w szwedzkim interiorze, gdzie ta zasada subsydiarności nadal funkcjonuje, gdzie życie jest jeszcze na tyle ciężkie, że wielokrotnie byłem pytany, udzielano mi porad, co zrobić, żeby nie wpędzić się w kłopoty, gdy zatrzymałem samochód na poboczu z takiego czy innego powodu. Zupełnie spontanicznie zatrzymywali się miejscowi i pytali, czy nie potrzebuje pomocy. Sądzę, że to postrzeganie Zachodu przez pryzmat wielkich miast jest nie do końca adekwatne. By mówić o Francji, trzeba by przejechać Normandię, przejechać Bretonię, przewędrować masyw centralny. By mówić o Niemczech, nie można patrzeć na Hamburg, Bremę, Berlin, ale trzeba gdzieś właśnie powędrować po katolickiej Bawarii. To bardzo zmienia ten obraz. Powtarzam, być może jestem przesadnym pesymistą.
Czyli zwracajmy uwagi na szczegóły przy ocenie, bo to jest bardzo ważne. Uogólnienia są...
Tak, właśnie nie chciałbym być przesadnym ani optymistą, ani pesymistą, ale nie stoją też za mną żadne konkretne badania na wielką skalę. Nie mogę przytoczyć cyfr, ale gdzieś podświadomie odnoszę wrażenie, że ci ludzie tworzą tak zwaną milczącą większość. Oni nie są tak hałaśliwi jak mniejszości.
Tak dobro, a zło wiemy, że jest. Panie profesorze, bo w drugiej części będziemy mieć więcej czasu, ale w radiu. Nie wiem, czy pan ma jeszcze jakieś ciekawe slajdy, które trzeba pokazać, bo nam telewizowi nie wybaczą.
Żeby nam sprawy nie umknęły.
A potem już telefony zachęcamy, zapraszamy państwa. Numery, pan może poszuka, ja podam numery. Polska Północna 657-0011, Polska Południowa 657-0012, Zagranica 00-48-56, 657-0013, 56-657-0014. Przypomnę, naszym gościem dzisiejszym jest pan profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości, komandor, porucznik rezerwy. Mówimy o świecie, dwa bieguny ziemi, obszary, pytamy się, rywalizacji czy współpracy. Panie profesorze, co...
A również na... pojawiło się całe spektrum tematów międzybiegunowych, prawda? Tu przygotowałem taki slajd, który pokazuje na przykład, jak wyglądają roszczenia państw do Arktyki. Cóż tu widzimy? No, największym państwem arktycznym jest Rosja i tego...
Gdyby pan profesor mógł na pełnym ekranie dać ten slajd, już... wtedy lepiej go przekażemy za moment. Ale już by go już widzieli, nie? Nie, to była Antarktyda.
To była Antarktyda, a ja bym chciał wrócić do...
Arktyki jeszcze.
Arktyki.
I następnym też niech no po prostu będą pokazywane to.
To by był ten, który mam na ekranie w tej chwili na moim laptopie, gdyby się...
Ale może jakaś techniczna...
tak.
Jakiś problem to...
tak. Na przykład...
F5 dobrze wduszyć jest. Oh. I może być...
Nie jestem aż tak sprawny technicznie. Niekiedy w kwestiach choćby
mamy tutaj
wykorzystania telefonu komórkowego.
No rzeczywiście, to są takie, no, Kanada, duży kawał, Rosja oczywiście.
Tak.
Czemu nie? No bo tutaj jakoś jest ta Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia. No, tak.
Bardzo ciekawe, pozwoliłem sobie w przypadku tego trójkąta duńskiego zamieścić dwie flagi, jako że w naszej percepcji Dania w ogóle nie jest postrzegana jako państwo arktyczne.
No tak, bo to jest przecież...
Tak, to jest mały, jakiś mlekiem, czekoladą płynący kraj. Mhm. Może często...
Andersena.
Tak. Natomiast gdy funkcjonowała jeszcze w późnym średniowieczu Unia Kalmarska, Dania tworzyła jeden byt państwowy ze Szwecją i z Norwegią, potem już tylko z Norwegią. Gdy po wojnach napoleońskich Norwegię oderwano od Danii, to były posiadłości atlantyckie norweskie, Islandia, Grenlandia i Wyspy Owcze, mimo związków kulturowych z Norwegią, pozostały przy Danii. W związku z tym Dania stała się państwem arktycznym, kontrolując Grenlandię. Natomiast celowo zamieściłem tam dwa proporcje, dwie flagi, jako że Dania ma status autonomiczny. Przepraszam, Grenlandia ma status autonomiczny. Grenlandia, wykorzystując zapisy statusu autonomii, zrezygnowała z członkostwa we Wspólnocie Europejskiej, potem w Unii Europejskiej, dlatego że doszła do wniosku, że regulacje w zakresie rybołówstwa są dla populacji miejscowej niesprzyjające. I bardzo ciekawy jest też wymiar symboliczny tej islandzkiej flagi, jako że pozostałe kraje nordyjskie, skandynawskie stosują jednak ten krzyż skandynawski. Historia krzyża skandynawskiego to jest zupełnie odrębna historia, bo według...
Mi się kojarzy, jakiś tam krem też jest na reklama. Nie też chcę reklamować, ale było coś na zimne te... Na zimową porę i z tym krzyżem. Ale czyli to świadczy, że, no, że można nie mieć dostępu do kontynentu, a...
A jednocześnie zgłaszać do niego roszczenia.
To jest też ciekawe.
Posiadając, sprawując kontrolę nad Grenlandią, mimo że to ostatnie jest terytorium autonomicznym, Dania zgłasza roszczenia do swojego sektora arktycznego sięgającego aż bieguna północnego, czyli gdzieś między tymi mocarzami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, również mała Dania, zabiegając o przyszłe interesy swoich obywateli, usiłuje zapewnić sobie dostęp do tych najzimniejszych obszarów Ziemi.
Zapytam tak jeszcze geograficznie trochę, oprócz tych baz badawczych, tam żyją też ludzie? No, takich, w tych ekstremalnych może to nie, tylko gdzieś na tych bardziej już...
Na dalekiej północy tak, to znaczy na tych lądach okalających Morze Arktyczne rdzenne ludy są dość mocno reprezentowane. Oni są rozmaicie nazywani Inuitami, Eskimosami, to są Czukcze, Nieńcy, cała ta rosyjska daleka północ posiada swoją rdzenną ludność, to są Indianie kanadyjscy. Natomiast Antarktyda stałej populacji nie posiada. To jest eukumena, obszar, gdzie funkcjonują i wyłącznie stacje
naukowe, badawcze. Drodzy Państwo, zachęcamy, zapraszamy do rozmów z naszym gościem. Można zadawać pytania, jak widzimy, bardzo, bardzo w szerokim tutaj takim spektrum. O dwa bieguny ziemi, ten północny, południowy, obszary rywalizacji, czy też współpracy. Chodzi o świat, chodzi o państwa, chodzi o sytuację geopolityczną również. Będziemy o tym rozmawiać, jest okazja też teraz w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Panie profesorze, czyli można powiedzieć tak z punktu widzenia położenia, no to Polska ma takie dosyć ciekawe położenie, znaczy się takie, no patrząc, kiedyś podobno było bardzo ciepło, gorąco, ostatnio są podawane dane, że 150 milionów lat temu u nas żyły wielkie takie, prawda, pływające dinozaury, można powiedzieć, najsilniejsze spośród wtedy zwierząt, potem klimat się nam tutaj ochładzał. No właśnie, jak to jest z tym klimatem, to znaczy...
Ja bym poprosił o slajd.
Który?
Mam na ekranie tutaj.
Aha, jest to też F5.
F5, dobrze. Otóż niewątpliwie klimat się ociepla. Ja nie chcę się wypowiadać o motoryce tego zjawiska, nie jestem klimatologiem, ale slajd pokazuje nam letnią czapę lodową w Arktyce. To jest animacja kilkudziesięciu zdjęć wykonanych
35 lat.
Tak. Tego lodu letniego jest zdecydowanie mniej po tych 35 latach. Co więcej, ze względu na albedo, ten proces będzie narastał. O co chodzi? W fizyce istnieje pojęcie ciała doskonale białego i ciała doskonale czarnego. Ciało doskonale białe powinno odbijać 100% padającego promieniowania słonecznego. Ciało doskonale czarne powinno 100% absorbować. W naturze byty doskonałe nie istnieją, ale im więcej odsłania się morza, czyli obszaru ciemnego, tym więcej promieniowania słonecznego jest absorbowane, zwiększa się ciepłota, zwiększa się temperatura morza i lód zanika w jeszcze szybszym
tempie. Ale potem
go
przybywa, prawda? Kiedy jest pora chłodów.
Tak, ale latem znów się to cofa. Tak jak powiedziałem, nie chcę wypowiadać się w kwestii przyczyn tego zjawiska. Niewątpliwie mamy do czynienia z pewnymi cyklami klimatycznymi. W końcu w wieku X Wikingowie osiedlali się na Grenlandii, na jej wschodnim wybrzeżu. Zachodnim wybrzeżu.
Żyli jakoś, prawda?
Jakoś żyli. Docierali do Ameryki. Osiedla, tereny amerykańskie odkryte przez Wikingów nazwali oni sami Winlandią. W związku z tym istnieje taka teoria, że tak daleko na północ sięgała granica dzikiej winnej latorośli. Ale potem przyszła mała epoka lodowcowa i te Wikingowie sami wycofali się z Ameryki, natomiast osiedla na Grenlandii, jedna z być może najtragiczniejszych, najbardziej epickich historii małej społeczności, proszę sobie wyobrazić o to małą społeczność, której kontakt z wielkim lądem, z Europą został zerwany i która w przeciągu kilku pokoleń po prostu wymiera i w którymś momencie zostaje ten ostatni człowiek, który grzebie pozostałych i zdaje sobie sprawę, że jemu już nikt tej łaski nie wyświadczy. Czyli pojawiła się potem mała epoka lodowcowa. W Gdańsku nadal krąży opowieść, że w tym czasie pokrywa lodowa na Bałtyku była tak duża, że z Gdańska saniami. Do Szwecji saniami jeżdżono, a jakiś przedsiębiorczy gdańszczanin na środku tego Bałtyku, gdy Bałtyk zamarzał, stawiał karczmę, czerpiąc z tego krociowe zyski. Także niewątpliwie mamy do czynienia z pewnymi cyklami. Czy tutaj ten cykl został w jakiś sposób wzmocniony działalnością człowieka? Tego po prostu nie wiem, to rozmowa z kimś innym, z klimatologiem.
To płynął. Mamy już słuchacza naszego, może dajmy
tak,
głos, dobrze, żeby
proszę.
Długo nie czekać. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizję Trwam, kto jest z nami?
Szczęść Boże, mam na imię Bogdan, dzwonię z Kierniewic.
Witamy Panie Bogdanie, szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do Pana Profesora na temat właśnie Antarktydy. Chciałem zapytać, czy Pan Profesor coś wiedział, słyszał na temat Ziemi Królowej Maud w Antarktydzie, na Antarktydzie, i operacji, i amerykańskiej operacji SWAT. To tyle. To dziękuję, szczęść Boże.
W 1947-48 roku amerykańska marynarka zorganizowała ciąg ekspedycji na Antarktydę. Badano warunki glaciologiczne. Mówiąc krótko, jeżeli coś organizuje armia, to badano potencjalną przydatność tego obszaru do zastosowań wojskowych. Prawdopodobnie na obecność amerykańską miały również wpływ pogłoski o wykorzystywaniu Antarktydy, nieprawdziwe pogłoski, przez niemieckie okręty podwodne. W czasie II wojny, skąd się z kolei wzięły te pogłoski? Otóż hitlerowskie Niemcy również wysłały ekspedycję na Antarktydę. Usiłowano zgłosić roszczenia. Ten obszar nazywał się Nową Szwabią na Antarktydzie. Niemcy nie za wiele zwojowali, poza tym, że rozrzucili kilkaset tysięcy małych flag ze swastykami nad Antarktydą, ale rzeczywiście takie działania amerykańskie po II wojnie światowej, Ziemia Królowej Maud, czyli ten sektor norweski i w innych rejonach Antarktydy, one miały miejsce.
To idziemy jeszcze, czekamy na telefony od Państwa, idziemy do przodu w naszym tutaj programie, bo mówimy o tych dwa biegunach Ziemi, ale patrzymy na cały świat. Pan profesor tutaj poznał prawie wszystkie kraje świata i jest tu specjalistą od politologii, ale także przy okazji oczywiście historyk wojskowości. Panie profesorze, który wiek był najbardziej taki brutalny, jeśli chodzi o historię całego świata? Chodzi mi o intensywność przelewu krwi, wojen. Oczywiście 20 bije dwoma wojnami światowymi, bo jeśli chodzi o zakres, prawda, o liczbę, ale w historii świata ten 20 był taki najgorszy, czy jeszcze były wcześniej takie momenty, że bardzo szalał terror, rozprawy krwawe między narodami i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo trudne historiozoficzne pytanie, jako że dla różnych części populacji zamieszkujących naszą planetę ten cykl przemocy i spokoju układał się różnie. Niewątpliwie dla Europy Zachodniej okresem szczęśliwym był okres pokoju rzymskiego, kiedy przepraszam, przez kilkaset lat ten rdzeń Imperium Rzymskiego cieszył się po prostu pokojem, gdy wojny przesunięto na granice, poza te limesy graniczne, poza gdzie ściśle odgrodzono cywilizację od barbarium.
Czyli bardziej nazwać dla mnie lepiej ten właśnie Pax Romana, czyli czasy, miejsca, gdzie był pokój, niż mamy zapisy historyczne, gdzie lała się niepotrzebnie ludzka krew.
O wielu obszarach nie wiemy. Nie wiemy, bardzo niewiele wiemy o Wielkim Stepie, bardzo niewiele wiemy o imperiach koczowniczych. Wbrew pozorom bardzo niewiele wiemy o historii chińskiej, ale tutaj znów chyba wyjdzie ze mnie jednak optymista. Po tym krwawym wieku XX mamy jednak szansę na to, by uniknąć kolejnych hetakomby. Jakby nie patrzeć, choćby to pokolenie w naszej części Europy, urodzone po 45 roku, to już są ludzie dochodzący w tej chwili wieku złotego. To jest jedno z niewielu w historii Europy pokoleń, które na własnej skórze nie doznało okrucieństwa wojny. To trzeba, mimo wszystkich niedoskonałości tego czasu, to w jakiś sposób trzeba umieć docenić.
Zauważyć. Mamy telefon, rozmowy niedokończone. Prosimy bardzo, kto jest z nami?
Halo.
Halo, halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Mówi Halina Dżniczka Mazowieckiego. Ja witam pana profesora i ojca Janusza i dziękuję bardzo za bardzo interesującą audycję. A mam takie pytanie. Czy pan profesor był na Georgii Południowej i czy był przy grobie Sir Ernesta Shackletona?
Pytanie uderzyło w bardzo czułą nutę mojej duszy, jako że jest to jedno z moich marzeń. Nie byłem. W tej chwili koncepcyjnie pracuje nad Falklandami, nad wizytą na Falklandach, ale Georgia Południowa w zasadzie dla człowieka bez powiązań instytucjonalnych jest niesłychanie trudno dostępna. Nie byłem, czego bardzo żałuję.
Chodzi o Stany Zjednoczone, tak?
To jest wyspa na Antarktydzie.
A na Antarktydzie?
Tak.
Bo to jest stan Georgia, wiemy.
Nie, to Georgia Południowa.
Ten człowiek, bo nie wiem, nie znam też, co był ten grup.
To był jeden z... W czasie, gdy pełniłem jeszcze służbę wojskową, Shackleton był dla mnie swego rodzaju ideałem dowódcy, ideałem lidera, cieszącego się zarówno autorytetem formalnym, jak i nieformalnym. Po zmiażdżeniu statku, którym eksplorowano tereny południowe, Shackleton w otwartej łodzi przebył kilkaset kilometrów oceanu właśnie na Georgię, gdzie na której wybrzeżu północnym istniały dwie stacje wielorybnicze, w Leyte i w Grytviken. Zorganizował dla swoich ludzi pozostawionych w głębi obszarów południowych ekspedycję ratowniczą, natomiast zmarł z wyczerpania. I on dla mnie zawsze stanowił taki kontrast z niedoszłym zdobywcą bieguna południowego ze Scottem, który w pewnym momencie stracił kompetencje przywódcze i de facto ze względu na brak właśnie tego przywództwa i on i wszyscy jego towarzysze zginęli. Shackleton był w bardzo trudnej sytuacji, ale zachował hard ducha, wiarę w innego człowieka i zdolność do działania. Scott się po prostu w pewnym momencie poddał.
Nie ma pani Haliny jeszcze z nami, bo chyba, że jest, nie ma. Bo bym zapytał, skąd takie pytanie, prawda, które zaskoczyło nawet naszego gościa, że takie zainteresowania może jakoś też pani Halina była, nie wiem, też się interesuje tymi sprawami, dlatego też, no bo miejsce szczególne i osoba też szczególna, taka przecież nie z tego zakresu wiadomości dostępnych, a to mamy przykład, że nasi słuchacze mają różne zainteresowania i różne też stopnie.
Na tym właśnie polega ów fantastyczny wymiar szerokiego otwarcia, jako że objawiają się ludzie, fascynacje, pasje, których istnienia w ogóle nie podejrzewamy. To jest po prostu, i to właśnie cały czas podtrzymuje mój optymizm.
Tak. A panie profesorze, jeśli chodzi też o świat od bieguna do bieguna, jaki ustrój, że tak powiem, najbardziej zrobił karierę, jeśli chodzi o na przykład demokracja, liberalna demokracja, czy komunizm rozumiany, niestety mamy tego doświadczenie, jeśli chodzi o świat. Mówię, kariera to jest takie coś jakby grupa wyznawców, ale też i ekonomiczne też powiedzmy, prawda, rozwojowe rzeczy.
Ja może zacytuję Winstona Churchilla, gracza wielkiego formatu, który stwierdził, że demokracja nie jest ustrojem wolnym od wad, ale niczego lepszego nie wymyślono. Być może w tej chwili ta fasadowość...
Demokracja parlamentarna, powiedzmy.
Tak. Bez dodatkowych, bo tutaj każdy dodatkowy przymiotnik będzie wartościujący, ale oczywiście ona w tej chwili, demokracja, cierpi na określone słabości. To jest przede wszystkim zbyt istotna rola mediów w kreowaniu postaci politycznych. Ktoś kiedyś powiedział, że Roosevelt, będący człowiekiem niepełnosprawnym, czarował Amerykanów swoimi pogadankami przy kominku, swoim głosem. Natomiast gdyby żył w erze telewizyjnej, gdyby telewizja ujawniła jego schorzenie, prawdopodobnie nie miałby w ogóle szans na wybór. Czasami dochodzi się do wniosku, że w wyborach demokratycznych uczestniczymy nie tyle w niesłychanie ważnych decyzjach politycznych, co w jakimś plebiscycie urody, popularności, ale mimo tych wszystkich niedoskonałości nie chciałbym zmienić tego ani na fasadowe demokracje arabskie, ani na autorytarny system chiński, czy no, miałem możliwość obejrzenia w tym roku autokracji turkmenistańskiej. To nie są te systemy, a i pamiętam z własnego doświadczenia komunizm polski, żadne z tych rozwiązań nie wytrzymuje, nie można go w ogóle porównywać. To jest sprzeczne z logiką, porównywanie systemu demokratycznego z jakimkolwiek systemem autokratycznym.
No ale jednak ten liberalizm, który teraz się odzywa, jest też tutaj bardzo, tu mówiliśmy o, że pozwala na wszystko, o ideologiach przeróżnych, niszczących człowieka i społeczeństwo, chociażby ideologia gender, o której teraz no, toczy się, można powiedzieć, bój. Ona toczy bój z wartościami, ze światem też, no, mówimy katolickim, chrześcijańskim. Zapraszamy też do telefonów naszych słuchaczy. Z obecności pana tutaj profesora korzystamy. Telefony 56 657 0011, 56 657 0012. Zapraszamy słuchaczy telewizji, bo jeszcze jest okazja do zadania pytania. I też dla zagranicy 48 56 657 0013, 56 657 0012. 0014. No właśnie, a propos ideologii gender, a to tam, gdzie jest uderzona rodzina, mamy dowody na to, że potem następuje bardzo wielka gradacja, degradacja właściwie systemu, bo wychowanie dzieci, wzrastanie pokolenia drugiego i trzeciego, ale to może za moment, bo jest telefon, mamy tutaj sygnał. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Marek ze Śląska z tej strony. Witam szanownego ojca Janusza i pana profesora. I chciałbym się zadać takie pytanie. To tak w przenośni. To nie wiem, ostatnio tak czytałem, że na temat właśnie tej Syberii, że już dużo roszczeń jest ze strony władz chińskich co do terytoriów Syberii, że Rosja sobie to zawłaszczyła już za cara, tam coś było nie tak, że po prostu już coraz to więcej i nawet Chińczyków wykupuje tam te tereny i zamieszkuje się, bo ostatnio nawet sami podali teraz, że mają 100 mniej ludności Rosjanie, nawet 20 milionów, co żyje w ubóstwie już samym, poniżej skali ubóstwa, że coraz to więcej tych terenów właśnie tam Chińczyki. I nawet tak czytałem w takiej pewnej wizji, że nawet będzie takiego stanu dojdzie, że nawet Chińczycy mogą uderzyć w pewnym czasie, nie zaraz militarnie, ale już tak po prostu przez zasiedlanie, przez takie swoje też taktyki, no jakby to powiedzieć szczerze, oni sprytnie są właściwie, bo to właściwie w tej technice też się rozwijają, ale też jest brana uwaga militarną. Właśnie
czy rozbicie tych terenów. Tak. Czyli teren
czy coś panu profesorowi na ten temat wiadomo, na ten temat tej gminy, bo to szerokie zagadnienia nie chciałby żyło czasu. Dziękuję,
szczęść Boże.
Maksymalnie syntetycznie. Z demograficznego punktu widzenia rosyjska Syberia jest próżnią, natomiast Chiny są potężnym rezerwuarem ludzkim. Rosja od dobrych kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat boryka się z przenikaniem Chińczyków na obszary Syberii. Oni po prostu przechodzą, zaczynają gospodarować. Co więcej, zaczynają płacić podatki, rejestrować się. To jest współczesny wymiar. Kreml niewątpliwie sobie zdaje sprawę, że dla rosyjskiego dalekiego wschodu wyzwanie chińskie jest daleko istotniejsze niż jakiekolwiek wyzwanie ze strony Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, choćby ze względów na dystans geograficzny. Natomiast doraźny interes skłania Kreml i Pekin do budowania swego rodzaju koalicji, ale nie ma wątpliwości, że przynajmniej na Dalekim Wschodzie Rosja już jest tym partnerem słabszym. A jeżeli chodzi o kwestie historyczne, w istocie tak zwane pierwsze nierównoprawne traktaty, czyli dyktat terytorialny państwa europejskiego w stosunku do Chin, był udziałem Rosji i dotyczył on wyparcia administracji chińskiej z obszarów przylegających do jeziora Bajkał. Chińczycy mają świadomość nierównouprawnienia wówczas zawartych regulacji, ale w chwili obecnej ze względów taktycznych kwestii tych nie podnoszą, co nie znaczy, że nie podniosą ich w przyszłości. To jest bądź co bądź Państwo, które ma pamięć smoka, to jest ciągłość instytucjonalna liczona prawie w 5000 lat.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizji Trwam, słuchamy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Witamy, szczęść Boże, dzień dobry. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, Cezary z Warszawy.
Proszę bardzo, panie Cezary, jest pan na antenie.
Chciałbym się zapytać, dlaczego my właściwie wprowadzamy demokrację w krajach, które nigdy nie miały demokracji? W Europie jest chrześcijaństwo, jest buddyzm. Dlaczego my musimy wprowadzać demokrację w krajach, które nie są demokratyczne? I to właściwie byłoby wszystko. Dziękuję uprzejmie.
Moja odpowiedź jest bardzo prosta, bo po prostu nie mamy lepszego pomysłu. I w tym momencie też będę boleśnie szczery. Demokracja jest pewnym fenomenem wypracowanym w obrębie tego judeochrześcijańskiego kręgu kulturowego. Ja rozumiem podtekst pytania telewidza. Tak, zgadzam się z tym, że próby implementowania rozwiązań demokratycznych w państwach, które demokracji nie znały, zakończyły się w sposób fatalny i dla tych państw, i dla tych sił, czyli dla Europejczyków i Amerykanów, którzy usiłowali to rozwiązanie stosować. To jest pewna ciągłość procesu historycznego. Do takich rozwiązań dochodzi się w Europie. Gdy mówimy o kształtowaniu instytucji demokratycznych, sięgamy do Magna Charta Libertorum, czyli do wypowiedzenia przez baronów posłuszeństwa królowi Janowi bez ziemi. Czyli to trwało kilkaset lat. A założenie, że w oparciu o bagnety, czy w oparciu o czołgi typu Abrams wprowadzimy demokrację w kraju, który wyszedł, czy znajduje się pod władzą emirów, świadczy po prostu o braku historycznej perspektywy i wielkiej naiwności.
No, mamy też tutaj wyjątek chwalebny, ale to jest wyjątek Kościół katolicki, gdzie panuje monarchia, prawda? Ale to jest już wiadomo, o co chodzi.
To jest jednak organizacja...
I
2000 lat.
Tak, i zbudowana założona przez Jezusa Chrystusa, prawda? I to jest dla niektórych nie do pojęcia, że tak można żyć, można kierować. Ale to się sprawdza w tym tylko w jedynym przypadku. A my rozmawiamy o sytuacji na naszych kontynentach właściwie, bo nie chcemy tutaj się ograniczać tylko do Europy. Mówimy o całym świecie, dwa bieguny ziemi, obszary rywalizacji czy współpracy. Nasz gość jeszcze z nami jest pan profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości, komandor, porucznik rezerwy, a więc dużo doświadczeń życiowych, naukowych. No właśnie, jeśli chodzi o naukę, panie profesorze, bo tego też żeśmy nie dotykali, jaki jest teraz współczesny badacz naukowy i profesor, ale także student, bo to obydwaj uczestniczą w procesie badawczym, powiedzmy, poznawczym. Jak pan ocenia standardy, które mamy teraz? Łatwiej jest być naukowcem, trudniej, większy zasób środków, wiedzy, ale może mniej pasji. Jak to jest?
Chyba jednak trudniej. Być może w innych dziedzinach łatwiej. Ja mogę wypowiadać się jedynie za mój obszar, za nauki społeczne, za historię. Chyba jest jednak odrobinę trudniej, bo stajemy wobec konieczności weryfikowania znacznie szerszego strumienia faktów niż te, którymi dysponowali koledzy na przykład 50 lat temu. Pisząc moją książkę o Arktyce, mogłem swobodnie na przykład korzystać z Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, w tym z Biblioteki Traktatów. Zatem uczciwość wymagała, by każdy z tych traktatów po prostu przeczytać i przeanalizować. Z kolei duża część tego strumienia, gdy wchodzimy weń głębiej, okazuje się bardzo wtórna i bardzo, bardzo słaba pod względem jakościowym. I niekiedy rodzi się taka smutna refleksja, że w zasadzie obecnie duża część pracy badacza to jest odsiewanie w tym strumieniu informacji wartościowej od bezwartościowej, a niestety szerokość tego strumienia informacji bezwartościowej rośnie zasadniczo szybciej niż tego strumienia informacji wartościowej.
A panie profesorze, jeszcze na koniec tej części, bo przechodzimy potem do audycji radiowej, jako też badacz, człowiek, który cały świat, można powiedzieć, zwiedził i przejrzał.
Duża przesada.
Duża przesada, ale powiedzmy, jak wygląda stan państw, społeczeństw, gdzie wyrzucono Pana Boga, prawda? Jesteśmy w dawie katolickim, więc to pytanie niech też padnie. Znaczy, gdzie się walczy z religią, gdzie jest zakazane, prawda, wyznanie chrześcijaństwa, tak jak było w czasach komunizmu, prawda, w Rosji radzieckiej.
Ja w zasadzie nie trafiłem do kraju, który prowadziłby politykę celowo antyreligijną. Nawet w owym Turkestanie funkcjonuje nuncjatura apostolska i księża oblaci odprawiają mszę.
No ale to, co teraz mamy z Koptami, prawda, czyli w krajach muzułmańskich są niszczeni chrześcijanie, prawda, w sposób straszny. Nawet nie można wjechać z krzyżykiem przypiętym czy na szyi do Arabii Saudyjskiej.
To jest Arabia Saudyjska, to są właśnie Emiraty z basenu Zatoki Perskiej, no ale z drugiej strony gdzieś jest technokratyczny Singapur, gdzie wszystkie religie traktowane są w sposób formalnie równy. Ale za słowem formalnie kryje się wiele niuansów, ale to jest zupełnie inne.
Czym pan tłumaczy jako badacz, także jako socjolog, czy to jest po prostu świat wartości chrześcijańskich jest tak denerwujący, tak odrzucający?
Być może istniejąca dla autokratów rzeczy dwie są istotne. Jedna stricte polityczna. Bardzo trudno jest zaakceptować ustrojem autorytarnym istnienie organizacji, której centrum decyzyjne znajduje się poza zasięgiem tejże autokracji. Jest to zresztą również problem, który przez wiele dziesięcioleci mieli katolicy w Stanach Zjednoczonych. Dominujące środowiska ewangelickie podchodziły z dużą nieufnością do kościoła katolickiego, postrzegając właśnie instytucję papiestwa, na którą establishment amerykański nie miał wpływu, jako uzasadnienie tych podejrzeń. Autokraci nie tolerują tego, a druga kwestia sprowadza się na tym, że każda religia, chrześcijaństwo w sposób szczególny, daje możliwość wyboru. Daje możliwość wyboru.
Wolność.
Daje wolność wyboru i buduje koherentny, oparty o twardy fundament, system etyczny.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tę część. Dziękuję. Pierwszą. Dwa bieguny ziemi, obszary rywalizacji czy współpracy, to jest pytanie, na które chcieliśmy dać odpowiedź, a naszym gościem był pan profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości. Zapraszamy już o 21.30 do Radia Maria, do naszego studia, na drugą część tychże właśnie rozmów, dziękując za wszystkie telefony państwa i dziękując też za udział w naszej audycji.